każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie powiemy sporo o Stalmecie Falubazie Zielona Góra, ale nie tylko, bo zajmiemy się także dopingową wpadką Maksyma Drabika z Betardu Sparty Wrocław, o której ostatnio, trzeba przyznać, było całkiem głośno w środowisku żużlowym. Natomiast dopiero co ogłoszono plan sparingów zielonogórskiej drużyny w ramach przygotowań do sezonu 2020, więc specjalnie dla nas cały ten harmonogram meczów kontrolnych omówił kierownik drużyny Stalmetu Falubazu Tomasz Walczak.
Trener, że to ustalił na sezon 2020 sparingi z czterema drużynami. Jest to drużyna Kolejarza Opole, Unii Leszno, Agret Melasa, Ostrowia, Ostrów Wielkopolskie, także drużyna zagraniczna Liona i Kislawet. Co do miejsca, jeszcze nie jest to ustalone, gdzie będą się odbywały poszczególne spotkania, czy najpierw w Zielonej Górze, czy w drużynie naszego sparing partnera, ale jesteśmy właśnie w tej chwili na etapie ustalania. Właśnie dzisiaj też będę wysyłał informacje do klubów, z którymi mamy te sparingi uzgodnione. Także myślę, że na dniach już będziemy mieli znane wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o te sparingi. Wyjątkiem jest drużyna z Gislawet, która przyjeżdża do Zielonej Góry troszkę potrenować i w zależności od tego, w jakim składzie przyjedzie, taki będziemy też desygnowali skład, chyba że nasi czołowi zawodnicy z tak zwanego podstawowego składu ligowego będą też czuli taką potrzebę. Zobaczymy po prostu, w jakim zestawieniu przyjedzie do nas drużyna Gislawet i wtedy będziemy decydowali, jaki my skład wystawimy. Drużyna z Opola jest zaplanowana na sparingi w terminie 14-15 marca. Z Fogą Unią Leszną będziemy sparować 21 i 22 marca. 25 przyjeżdża do nas ekipa z Gislawet. 27 do 29, tutaj termin jest uzależniony od tego, kiedy odbędzie się mecz Polska-Reszta Świata i tak naprawdę, jeżeli będzie oficjalna decyzja, bo wiem, że tam są jakieś jeszcze dywagacje na ten temat, to będziemy ustalać, żeby dzień po dniu lub 27 i 29, jeżeli 28 odbędzie się ten mecz, jechać właśnie z drużyną z Ostrowa.
Trzeba przyznać, że przeciwnicy dosyć urozmaiceni, bo jest mistrz kraju, jest pierwszoligowiec, jest drugoligowiec i jest też ekipa zagraniczna, konkretnie ze Szwecji. A czym się kierowaliście generalnie przy doborze tych przeciwników?
Chcemy generalnie sprawdzić całą plejadę naszej drużyny. Jak wiemy, mamy kilku zawodników rezerwowych, mamy też zaplecze juniorskie i na tle drużyn pierwszo- bądź drugoligowych będziemy w stanie sobie sprawdzić, czy w jakiej formie są chłopcy. To też myślę, że im pomoże, bo jakieś zdobycze punktowe też mocno będą ich budowali. Fajnie zakończony sezon przez juniorów w tamtym roku, więc tutaj jestem, można powiedzieć, pełen nadziei do tego, że oni też będą fajny sezon jechali w nadchodzącym roku i te mecze właśnie z Kolejarzą Opole czy z Ostrowiem, choć nie są to słabe drużyny, oczywiście posiadają w swoich składach doskonałych zawodników, też dadzą obraz nam siły chłopców juniorów, bądź to tych zawodników, którzy są potencjalnie brani pod uwagę, jeśli chodzi o obsadę numer 8.
Szwedzi to chyba coś nowego, taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu.
Tak, pomysł trenera Piotra Żyto, bardzo fajna inicjatywa, przyjadą, potrenują, być może w niedalekiej przyszłości my będziemy mogli też pojechać, pojeździć sobie u nich na torze, ale to wszystko jest na razie w fazie takiej ustaleń, więc zobaczymy, jak się sezon będzie układał, czy będzie taka potrzeba. Fajnie, że jest nawiązana współpraca, myślę, że na przyszłość to dobrze wróży.
Jeżeli chodzi o ekipę drugoligową z Opola, tam będzie jeździć trzech młodzieżowców z Stalmetu Falubazu. To jest w tej chwili, można powiedzieć, już taki wasz partnerski klub? Współpracujecie po prostu ze sobą?
No tak, nie udała się nam niestety współpraca z Polonią Piła, choć bardzo tego żałuję, bo świetni ludzie, którzy są otwarci na współpracę. No, trzymam kciuki, żeby to ten żużel w Pile się odbudował, bo po pierwsze możliwość współpracy na linii Falubas Polonia, po drugie ośrodek w Polsce, który znika, to też nam ubywa wartościowo na mapie żużlowej w Polsce. Udało się przy dużej pomocy Piotra Żyto nawiązać współpracę z Kolejarzem Opole, który wiemy, że tam był mocno zaawansowany już w rozmowach z włókniarzem Częstochowa. Cieszę się, bo mocna drużyna z szansami wielkimi na playoff, więc kilka meczy więcej dla naszych chłopaków. Po drugie, dobrze to jest zorganizowane logistycznie, bo dzisiaj infrastruktura drogowa do jazdy na mecze to jest, czy na treningi chłopaków, to też jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o nawiązanie współpracy z klubem partnerskim bądź współpracującym i na pewno to też będzie przydatne, pomocne w tym, żeby czy to Mateusz Tonde, czy Damian Pawliczak, czy Kuba Osyczka, który jak wiemy w przyszłym roku będzie juniorem, który po ukończeniu wieku juniora przez naszą podstawową trójkę, można powiedzieć takim podstawowym falobazie i chcemy go doskonale przygotować do tego sezonu 2021, więc wybiegamy już dosyć mocno do przodu, chociaż to w Żurlu musi tak funkcjonować, że żeby patrzeć naprawdę z dużym wyprzedzeniem, bo można później popełnić błędy przeszłości i mieć ciągle problem z tą formacją młodzieżową.
Sparingi sparingami, mówiliśmy już o tej trójce, która nie będzie startować na różnych zasadach w Opolu, a chciałem pana przy okazji zapytać, jak wygląda sytuacja z Sebastianem Niedźwiedziem i Jonasem Jeppesenem, czy ich uda się jakby gdzieś ulokować w tej drugiej lidze, chociażby w roli gościa?
Ciężka sprawa na tą chwilę, ponieważ kluby drugoligowe zgodnie z obowiązującym regulaminem mogą posiadać dwóch gości zakontraktowanych na cały sezon. Ja, jak wiemy, jest największy problem z formacjami młodzieżowymi zazwyczaj, bo tak to wygląda. No Sebastian ani Jonas nie są już juniorami i nie mogą występować na pozycji juniora w meczu, więc na tą chwilę jest trudno cokolwiek wyrokować, czy uda się coś takiego zorganizować. Zobaczymy, jak się ułoży sezon. Drużyn jest bodajże 6 w drugiej lidze, w tym chyba 4 z możliwością startu zawodnika jako gość. Odpada nam Unia Leszno, drużyna niemiecka. Drużyna Unii Leszno, kolejarz oczywiście Rawicz. I tak naprawdę zostaje 8 miejsc dla tych zawodników, gdzie już 2 my zajęliśmy w Opolu, więc tego pola manewru za dużego nie ma. Zobaczymy w trakcie sezonu. Pojadą chłopcy sparingi, pojadą jakieś turnieje przedsezonowe, zobaczymy w jakiej będą formie, jaką będą pełnili rolę w drużynie falubazu w sezonie 2020 i wtedy zadecydujemy, bo też nie chcemy blokować chłopakom możliwości startu, żeby cofali się w rozwoju, jeśli chodzi o uprawianie sportu żużlowego, a wręcz przeciwnie, chcemy im pomóc. Zawsze w Zielonej Górze podawaliśmy rękę, byliśmy otwarci na to, żeby chłopacy jak najlepiej się rozwijali i mogli uprawiać żużel skutecznie.
Tyle kierownik z Telemetu Falubazu Tomasz Walczak, a teraz będzie opiekun młodzieży w zielonogórskim klubie, z którym rozmawiamy właśnie o juniorach i adeptach ze szkółki, krótko mówiąc o tym, kim trener Aleksander Janas będzie dysponował w sezonie 2020, a zaczynamy od smutnej informacji, która dotarła do nas w poprzednim tygodniu. W wieku 62 lat zmarł Alfred Krzystyniak, zawodnik Falubazu z przełomu lat 70. i 80. Aleksander Janas był z nim w ówczesnej zielonogórskiej drużynie i wspomina go tak.
Ja Alfreda pamiętam oczywiście z klubu żużlowego tutaj ze stadionu. Pamiętam go w drużynie młodzieżowej. Wówczas jeździliśmy, czy się uczyliśmy jeździć pod okiem pana Stanisława Sochackiego wraz z jego bratem, bliźniakiem Jankiem. Był wtedy Wiesiek Pawlak w drużynie, Andrzej Huszcza, Jaworek Maciek, no ja również. Także to były czasy naprawdę, które mocno zapadły w pamięci. To były pierwsze kroki na żużlu, pierwsze zdobywane umiejętności na treningach, na meczach. Bardzo dokładnie to pamiętam. Myślę, że wszyscy ci, którzy mogą wspominać jeszcze tamte czasy, je bardzo dobrze wspominają. Wiele szczegółów pamiętamy z tamtych lat. A Alfreda również jako dobrego kolegę, dobrego zawodnika miał przecież udział w zdobytych medalach Mistrzostw Polski drużynowych przez nasz klub. Startował również w indywidualnych Mistrzostwach Polski, dobrze zupełnie wypadając. Także no, strata jakby nie było, żałujemy go, no ale cóż.
Przejdźmy może do bieżących spraw. Czy pomiędzy sezonem 2019 a 2020 zaszły jakieś zmiany personalne? I mam tutaj na myśli liczbę aktualnych młodzieżowców z Telemetu Falubazu, tych z licencjami.
Aktualni młodzieżowcy z Telemetu to oczywiście ta grupa 3 zawodników, którzy przewidziani są bezpośrednio do Ekstraligi, czyli Pawliczak, Tonder, Krakowiak. Następnie bliziutko jest całkiem Kuba Osyczka. Co do dalszych informacji o zawodnikach, to jeden z zawodników nam odszedł z klubu. Mam na myśli Sebastiana Helwiga, który no, zrezygnował, bo powód to właściwie konkretny żaden. Po prostu myślę, że no, zabrakło mu tego żużlowego charakteru i się poddał. Natomiast drugi z zawodników, który no, będzie jeszcze na początku sezonu pauzował, to Damian Boduch. Kończy leczyć kontuzję ubiegłoroczną, rehabilitacja. No, zobaczymy, jakie będą jego decyzje, co będzie z tymi zawodnikami.
Cieszy się pan z faktu, że skoro nie udało się do Piły, to w sumie trzech młodzieżowców Falu Bazu będzie miało możliwość startu w różnych rolach w barwach Kolejarza Opole?
Oni będą jeździli w Kolejarzu Opole, ale to nie powiedziane jest, że w każdym meczu będą jeździli, będą mieli taką możliwość. Na pewno możliwości startów, większej ilości startów są potrzebne wszystkim zawodnikom, szczególnie tym, którzy zdobywają doświadczenia na żużlu w meczach, punktują w lidze i takie zawody są potrzebne. Mają dodatkową ilość startów, bo treningi są treningami i też właśnie są potrzebne. Tu się uczą techniki jazdy na spokojnie, powiedzmy, i można te umiejętności sobie przyswajać. Natomiast trzeba je realizować w zawodach i z tą presją zawodów też się trzeba mierzyć, która jest później potrzebna. Liczymy na to, że oni zdobędą takie umiejętności, że w lidze będziemy ich oglądać jako zawodników punktujących ładnie.
Część młodzieżowców niedawno była z akrobatami na tradycyjnym obozie w górach. Czy te przygotowania do sezonu pana zdaniem przebiegają zgodnie z planem?
Przebiegają dobrze, bardzo dobrze, dlatego że to są obozy, które są cyklicznie wznawiane co rok, każdej zimy, i po takich obozach wiadomo, że zawodnicy są dobrze przygotowani, dobrze się czują. Oni sami mówią, że coraz bardziej te baterie ich mięśniowe są naładowane. Głód żużlowy, torowy jazdy na torze rośnie, także z tego, co mogę zaobserwować, to bardzo wskazane są te treningi. Potrzebne, przydają się i są oczekiwane rezultaty w czasie sezonu.
A jak wygląda sytuacja w szkółce żużlowej Falu Bazu? Ilu w tej chwili ma pan pod sobą adeptów?
Adeptów jest w tej chwili 7, o różnej, powiedzmy, umiejętności jazdy na torze. Jeden jest przygotowany do licencji, dwóch kolejnych mam nadzieję, że uzyskają licencję po 2-3 miesiącach w klasie 250 będą mogli już jeździć w zawodach. Te zawody też są organizowane w kraju i coraz więcej taka klasa 250 zdobywa u nas coraz większą popularność. Jak 2 lata temu jeszcze można było za świecą szukać klubów, który chciałby zorganizować takie zawody. Tak teraz zawody organizują te kluby dla tych chłopców od 13 lat, od 13 do 16, to jest taka kategoria wiekowa, i rzeczywiście oni mogą jeździć. Nawet Ekstraliga przygotowała rozgrywki puchar Ekstraligi, które w ubiegłym roku już trwały. 8 razy odbywały się zawody na różnych torach i taka możliwość jest. Co do dalszej części szkółki, są jeszcze młodsi, 10, 11, 12, 13-letni chłopcy, którzy już w ubiegłym sezonie zaczęli próbować jeździć na mniejszych motorach, z silnikiem o pojemności 125. Także tutaj w tym zakresie mamy tą szkółkę rozbudowaną, zróżnicowaną wiekowo i z perspektywami na przyszłość. Jeszcze wspomnę, że ciągle oczekujemy na tych, którzy chcieliby jeździć u nas w drużynie, uczyć się, którzy mają umiejętności motocyklowe, którzy wiedzą, jak się na motocyklu zachować, którzy chcieliby być zawodnikami, którzy czują, że mają jakąś taką jeszcze nieodpaloną iskierkę żużlową, niech przyjdą tutaj do nas i spróbują. Każdy będzie otoczony dobrą opieką, mamy na to możliwości. Ja jestem tylko od tego, żeby zajmować się młodzieżą w klubie. Zapraszam każdego, kto chciałby spróbować jeździć na żużlu. Najprawdopodobniej jeszcze przed sezonem ogłosimy nabór do szkółki żużlowej, także na pewno się spotkamy tutaj, jeśli ten nabór będzie na stadionie. Zapraszam wszystkich ci, którzy chcieliby pojeździć, którzy chcieliby spróbować, nawet się dowiedzieć czegoś, to też można przyjść po takie informacje.
Wróćmy może do juniorów z licencjami tymi na 500. W jakich zawodach oni będą startować w sezonie 2020, czy też będą dwa zespoły w DMPJ-ach wystawione w Alubasu?
Uważam jako trener młodzieży, że powinny być dwie drużyny, dlatego że każdy, kto będzie miał licencję tutaj u nas ważną, potrzebuje startów. Każdy musi wystartować, a te starty, prócz treningów, są gwarancją podwyższenia formy umiejętności. Także jeszcze decyzja w tej kwestii w klubie nie zapadła, dlatego że zgłoszenia do GKŻ-u trzeba składać do 30 dni przed pierwszymi zawodami, także mamy jeszcze na to 2,5 miesiąca bodajże. To za wcześnie, żeby powiedzieć na 100%, ale wydaje mi się, że klub poprze moją chęć przygotowania dwóch zespołów do drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i tak zostanie. Będzie na pewno w ten sposób drużyna taka mocniejsza, składająca się z ligowców, no i drużyna, która nabywa umiejętności po to, żeby to zaplecze ligowe jednak rosło w siłę.
No to ostatnia jeszcze kwestia. Jakie cele pan przed swoimi podopiecznymi stawia, bo po sezonie 2019 to poprzeczka chyba jest trochę dosyć wysoko zawieszona.
Poprzeczka jest zawieszona i trudno, żeby sportowiec powiedział, że odpuszczę sobie na przykład. Nie, poprzeczka nie będzie obniżana. Mieliśmy 2 złote medale i trudno, żeby w tym momencie powiedzieć, pojedziemy słabiej. Mieliśmy złoty medal w Mistrzostwach Polski Par i w drużynowych Mistrzostwach Juniorów, także myślę, że tutaj tą poprzeczkę utrzymamy. W tych zawodach wyżej nie trzeba podnosić, niech tak zostanie. No a celem jest zdobywanie punktów w większej ilości w lidze, żeby młodzieżowcy byli tymi, którzy dokładają się w jakiejś mierze do wygranych meczów ligowych przez zespół pierwszy.
To była rozmowa z trenerem Aleksandrem Janasem o zielonogórskiej młodzieży. Zostawiamy drużynę Starletów Alubazu i teraz pomówimy o temacie, którym w ostatnim czasie żyło całe środowisko żużlowe. Mianowicie chodzi o dopingową wpadkę zawodnika Betardu Sparty Wrocław, Maksyma Drabika. Sprawa jest w toku, a 22-latek złamał procedurę dopingową, biorąc kroplówkę powyżej 100 ml przed ubiegłorocznym finałem PGE Ekstraligi. Całą sprawę komentuje specjalnie dla nas człowiek, który jest blisko wrocławskiego klubu, bo na co dzień mieszka w stolicy Dolnego Śląska. Posłuchamy komentarza Wojciecha Kerbera, redaktora naczelnego portalu powandzie.com.pl.
Sprawa Maksyma Drabika na pewno jest wielopłaszczyznowa i nie o wszystkim można dzisiaj mówić. Natomiast myślę, że można się cieszyć z tego powodu, że wynik finału play-off PGE Ekstraligi skończył się takim, a nie innym wynikiem, bo mało kto zajął się takim tematem, że mogło się tak zdarzyć, że to właśnie punkty Maksyma Drabika przesądziłyby o tytule mistrza Polski. I oczywiście wiem, że to jest dzisiaj gdybanie, natomiast myślę, że mieliśmy w całej tej sprawie dużo szczęścia, bo naprawdę mogło się zdarzyć tak, że w styczniu 2020 roku wciąż nie wiedzielibyśmy, kto tak naprawdę jest drużynowym mistrzem Polski 2019. I to bardzo dobrze, że ten finał miał tak jednostronny przebieg, bo w innym wypadku stroną w tym sporze byłaby gdzieś też Unia Leszno i to stroną żywotnie zainteresowaną takim rozstrzygnięciem. Też myślę, że niewiele osób zwróciło uwagę na fakt, że paradoksalnie Maksym Drabik był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Betard Sparty w tym finałowym dwumeczu, no bo zdobył przecież w pierwszym meczu 13 punktów spośród 43 całej drużyny. A jeśli chodzi o drugi mecz, bo to na nim powinniśmy się skupić, skoro po nim była kontrola antydopingowa, w tym drugim meczu młody Drabik zdobył 13 punktów z 31 swojej drużyny. To jest aż 42% całej drużynowej zdobyczy. To jest sytuacja naprawdę niespotykana i tak sobie gdybając, można też zwrócić uwagę na fakt, że chodzi tu też o jakąś uczciwość i o sprawiedliwość względem finałowego rywala, czyli Fogo Unieleszno, no bo załóżmy, że taki Brady Kerr czy Bartosz Smektała również być może mogli przed pierwszym meczem finałowym wziąć coś, co postawiłoby ich na nogi. Nie zrobili tego, trzymając się reguł gry i obaj do spółki zdobyli tylko 2 oczka, ale jak mówię, to jest takie gdybanie i możemy się tylko cieszyć, że takiego problemu dziś nie ma, jaki był przed 3 laty, kiedy to wpadka Grigoria Łaguty nie interesowała jedynie Rowu Rybnik, ale też drużynę z Torunia i całą ligę. To jest niewątpliwie plus tej sprawy, bo smrodek mielibyśmy dużo większy. Natomiast co do Maksyma Drabika, no, bardzo dużo się o nim ostatnio mówi. Myślę, że to jest bardzo ciekawa i złożona sprawa. Przede wszystkim, gdyby Maksym Drabik nie zgłosił w protokole przy okazji kontroli antydopingowej, że wziął taką kroplówkę w takiej objętości, to dziś tej sprawy w ogóle by nie było. Podobnie jak nie byłoby zawieszenia, zdaje się, 14-miesięcznego dla Ryana Lochtiego, a więc 12-krotnego medalista olimpijskiego w pływaniu, 6-krotnego mistrza olimpijskiego, gdyby w mediach społecznościowych nie zamieścił zdjęcia, na którym uśmiechnięty jest podłączony do kroplówki. O, przez to właśnie wpadł, a więc jest ta analogiczna sytuacja, która pokazuje, że wielkie gwiazdy, mistrzowie olimpijscy też nie uniknęli kary, płacąc ogromną cenę za nieświadomość, brak wiedzy, niefrasobliwość, brak profesjonalizmu. Niepotrzebnie skreślić. I podobnie jest z Maksymem Drabikiem. Teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, co go może czekać. I pewne jest jedno, że niestety z dopingiem nie można walczyć półśrodkami, bo jak będziemy walczyli półśrodkami, to będziemy tworzyli precedensy. A precedensów w walce z dopingiem nie można tworzyć i tak jak my możemy się sprzeczać, patrzeć na całą sprawę przez pryzmat kibicowski, przez pryzmat naszej sympatii lub niechęci wobec tego zawodnika, tak Polada będzie oceniała tylko fakty i paragrafy. A te są niestety takie, że Maksym Drabik złamał przepisy antydopingowe. I przyznając się do popełnionego czynu, można powiedzieć, że automatycznie jednym ruchem zmniejszył sobie tą karę 4 lat do 2. Natomiast 2 lata to jest wciąż kara drakońska, straszna. Myślę, że w tym wypadku byłaby nieadekwatna do popełnionego czynu, natomiast niestety można się spodziewać kary bolesnej, takiej, która zaboli. Mam tu na myśli sezon na ławce, bo czy to będzie pół roku liczone od lutego, czy też od marca, czy też cały rok, to jest bez większego znaczenia. Można się spodziewać, że Maksym Drabik według mnie ten sezon straci.
To jest tylko i wyłącznie wina Drabika, czy też może lekarza klubowego?
To jest kolejna bardzo ciekawa sprawa, bo też wszyscy operujemy nazwą lekarz klubowy. Rzadko pada to nazwisko, chociaż pada. To Betard Sparta, wydając pierwsze, jak dotąd jedyne oświadczenie w sprawie, rzuciła taki bardzo długi cień podejrzeń właśnie na lekarza klubowego. I dzisiaj możemy tylko się zastanawiać, czy on faktycznie za tym stoi, bo zwolennicy spiskowej teorii dziejów będą mówić, że niekoniecznie, ponieważ lekarz klubowy 10 czy 15 punktów w meczu dla Sparty nie przywiezie. Maksym Drabik by przywiózł. Natomiast wiadomo, że zawodnicy są zdani na lekarzy, na pomocników. Pamiętajmy też, że niekoniecznie współpracują z lekarzami, są też w ich otoczeniu ratownicy medyczni, którzy też takimi rzeczami się zajmują. Są też fizjoterapeuci, inne osoby. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że ten lekarz Betard Sparty, a więc Bartosz Badeński, o takiej dość sympatycznej ksywce doktor Wstrząs, bo takiej się dopracował we Wrocławiu, to jest jeden z 5 polskich lekarzy mających licencję FIM-u, a więc takich, którzy mogą obsługiwać, zabezpieczać nie tylko zawody żużlowe pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Motocyklowej, ale generalnie zawody z zakresu całego motorsportu. Zresztą z tego co pamiętam, to w grudniu zeszłego roku Bartosz Badański obsługiwał właśnie zawody mistrza świata w Super Enduro w krakowskiej Tauron Arenie. I niewątpliwie jest to jakiś kozioł ofiarny w tej sprawie. Ja z nim rozmawiałem. On do czasu zakończenia sprawy nie będzie jej w ogóle w żaden sposób komentował. Trudna sprawa, być może rozwojowa. Wiem, że lekarz przesłał już do Polady swoje wyjaśnienia. Został poproszony o ich doprecyzowanie. Może lekarz, a może też przesłał to pełnomocnik Maksyma Drabika, czyli mecenas Klimczyk. Jeśli dobrze pamiętam, to jest mecenas, który bronił m.in. Grigorija Łagutę i nawet szef Polada, Michał Rynkowski, mówi, że to jest człowiek, który mógłby mieć u nich biurko, ponieważ tak dobrze go znają i w takiej liczbie spraw już uczestniczył, ale to jest sprawa bardzo trudna i myślę, że odbije się na wrocławskiej drużynie w najbliższym sezonie. Jak mówię, w mojej ocenie dwuletnie zawieszenia to byłaby kara drakońska i troszeczkę niewspółmierna do popełnionego czynu. Natomiast podkreślę raz jeszcze, Polada nie będzie brała pod uwagę swojej ewentualnej sympatii do zawodnika, tego ile on ma znajomych na Facebooku i tak dalej, tylko będzie się kierowała chłodną, surową oceną faktów. A fakty są takie, że Maksym Drabik złamał przepisy antydopingowe. Tu nie może być półśrodków, bo półśrodki prowadzą w sporcie do patologii. Ja mogę podać przykład naszego sztangisty Tomasza Zielińskiego, a więc brata Adriana, mistrza olimpijskiego z Londynu. Tomasz Zieliński był na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 9. Dzisiaj jest brązowym medalistą olimpijskim, bo 7 zawodników z pierwszej dziesiątki wpadło na dopingu. To jest hipokryzja i paranoja, że 9 zawodnik w dniu zakończenia imprezy, wielkiej imprezy, po latach staje się medalistą olimpijskim. Już kompletnie mnie to nie interesuje, że minęły go różnego rodzaju atrakcje, nagrody i tak dalej, bo on też później wpadł na dopingu. No ale to jest po prostu kuriozum.
To jeszcze ostatnia kwestia. Odnoszę wrażenie, że temat dopingu w polskim sporcie żużlowym to wraca jak ten przysłowiowy bumerang, bo w ostatnich kilku latach przecież mieliśmy kilka takich dopingowych wpadek. Myślisz, że niebawem znowu ktoś wpadnie po Drabiku jeszcze?
To jest kolejna ciekawa sprawa, której ktoś może się obawiać. Ja nie wierzę, żeby Maksym Drabik, szukając szansy na jak najniższy wymiar kary, dla siebie zaczął sypać. Natomiast gdyby chciał powiedzieć to, co wie, i to, co wie większość żużlowców, to mielibyśmy dzisiaj bardzo duży problem, bo jest taka funkcja w sporcie sygnalisty. Sygnalista to jest ten, kto donosi do Polada o przypadkach złamania przepisów antydopingowych. I środowisko wie, że nie tylko Maksym Drabik zażywał takie kroplówki takiej wielkości, bo to był proceder nagminny i to się robi w szatni, na podłodze. Wielu zawodników to robiło, tak się mówi. Zaznaczam, że ja czegoś takiego nigdy nie widziałem, ale wielu zawodników nie było świadomych procedur i obowiązujących w obecnym sporcie. I wiem, że rzeczywiście na niektórych padł strach, ale to też byłaby sytuacja kuriozalna. Ja mam nadzieję, że ona nie będzie w tę stronę ewoluowała, chociaż może być rozwojowa. I przede wszystkim to bardzo źle się stało, że najpewniej na jakiś czas, mam nadzieję, że niedługi stracimy świetnego zawodnika. Ale niestety wszystko na to wskazuje, że tak będzie.
To była opinia naszego eksperta Wojciecha Kerbera. Na rozstrzygnięcie sprawy Maksyma Drabika musimy jeszcze trochę poczekać. A to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Radio Zielona.